Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry, przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu literackiego Literatura ze środka Europy. No dzisiaj ten środek Europy wypadnie nieco na południe, ale tak w sumie trochę po środku będzie. Chciałem dzisiaj podzielić się z Państwem refleksją na temat książki Antonio Scuratiego Ostatnie dni Europy. Książka w oryginale ukazała się w roku 2022, w Polsce ukazała się w roku 2024 nakładem wydawnictwa Sonia Draga w przekładzie pani Aliny Pawłowskiej-Zampino. To jest trzecia książka Antonio Scuratiego, która się ukazuje w Polsce i trzecia książka z cyklu powieści historycznej, czy powieści quasi-historycznej, czy powieści faktograficznej o Benito Mussolinim. I także Ostatnie dni Europy to jest książka z serii M, czyli to jest pełny tytuł, to jest M, Ostatnie dni Europy. Jak bardzo szanuję Państwa i doceniam, niech świadczy fakt, że przed nagraniem tego odcinka poświęciłem się i wysłuchałem swoich ponad półgodzinnych bredni, które wygłosiłem 2 lata temu przy okazji opowiadania o 2 pierwszych książkach tego cyklu, czyli o książce Syn stulecia i o książce Mąż opatrznościowy. No teoretycznie mogę powiedzieć, że zachęcam. W praktyce będą Państwo ranić sobie uszy i jest to przyjemność porównywalna z chodzeniem po plaży żwirowej, jeżeli byli Państwo kiedyś na takowej, na bosaka, no to mniej więcej na coś takiego mogą Państwo się nadziać w tym materiale z przeszłości. Ewidentnie nastąpił progres, jeżeli chodzi o formę, natomiast jeżeli chodzi o treść, no to niestety progresu nie ma i raczej nie będzie. Tymczasem Antonio Scurati, trzeci tom serii. Jeżeli nie czytaliście Państwo wcześniejszych książek Scuratiego, to krótko powiem tylko, że to są powieści o Mussolinim, ale bardzo specyficzne, bo to są powieści pisane w formie bardzo krótkich rozdziałów. Rozdziałów nie tylko o Mussolinim, ale także o osobach z jego otoczenia. I co istotne, każdy rozdział kończy się wyborem źródeł, na których został oparty. Tymi źródłami nie są tylko i wyłącznie przypisy do czegoś innego, tylko są to fragmenty rozmów, fragmenty dzienników, tytuły z gazet, fragmenty depesz, czasami to są zapiski z podsłuchów telefonicznych, czasami są to donosy, czasami to są listy. To jest tak, że czytamy najpierw dany rozdział, a na końcu mamy takie podsumowanie i coś, co wydaje nam się wcześniej, że jest literacką fikcją, okazuje się, że jest udokumentowane i widzimy rzeczywisty dokument, który pokazywał daną sytuację. Co więcej, konstrukcja książek Scuratiego jest taka, że w każdym tomie jest poza Mussolinim taka dodatkowa postać, której losy śledzimy i która pokazuje nam pewne zjawisko. W tomie pierwszym był to Giacomo Matteotti, w tomie drugim nie pamiętam, ale jeżeli znajdą sobie Państwo ten odcinek i wysłuchają to, tę historię tam znajdą. W tomie trzecim mamy 2 takich bohaterów, a właściwie nawet 3. Mamy bowiem Galeazzo Ciano, czyli włoskiego ministra spraw zagranicznych oraz zięcia Mussoliniego, bo Ciano był ożeniony z Edną Mussolini. Mamy Italo Balbo, takiego bardzo głęboko wierzącego faszysty, człowieka, który razem z Mussolinim stworzył ruch, młodszego o 10 lat od Mussoliniego. I mamy Rento Ravennę, też człowieka dla ruchu zasłużonego, człowieka, który był podestem Ferrari i był bardzo dobrym burmistrzem. Był faszystą, ale człowiekiem, który miał pomysły, który miał energię, któremu zależało na mieście i przez 12 lat to miasto prowadził, zmienił jego charakter. To miasto stało się bogatsze, ludzie stali się zadowoleni. Tom trzeci, czyli Ostatnie dni Europy, obejmuje okres 2 lat, od maja 1938 roku do czerwca 1940 roku. Kończy się ten tom w momencie, kiedy Mussolini wydaje rozkaz ataku na Francję i kiedy Mussolini przemawia do ludzi, przemawia tradycyjnie i mówi im, że deklaruje wojnę wobec Francji. To jest zamknięcie tego tomu, co oznacza, że czeka nas prawdopodobnie kolejna część, już późniejsza. Ten tom z kolei otwiera wizyta we Włoszech Adolfa Hitlera ze swoją świtą i ta wizyta jest tutaj dość szczegółowo opisana, bo mamy właśnie sporo scen z tej wizyty. Rozmów Mussolini-Hitler, opinii różnych ludzi o Hitlerze, opinii różnych ludzi o Mussolinim, o całej tej prostackiej świcie, która z tych Niemiec do Rzymu, także do Wenecji przyjechała. To, co jest w tej książce bardzo interesujące, jeżeli nie znacie państwo Scuratiego, to niesamowicie lekka reporterska forma. Rozdziały są krótkie, pisane w czasie teraźniejszym. Natomiast to, co jest dla mnie szczególną wartością, to są ci dodatkowi bohaterowie. Bo historia Mussoliniego to jest jedna historia. Natomiast historia ludzi, którzy go wspierali i ludzi, dzięki którym ten ruch stworzył i funkcjonował, to jest druga historia. I w tym tomie właściwie poznajemy cenę sprzeciwu ludzi z wewnętrznego kręgu wobec Mussoliniego. Dlatego, że Italo Balbo poznajemy tutaj jako osobę, która została, nazwijmy to, zesłana do Libii po to, żeby budować tam fantastyczną faszystowską prowincję i Balbo pojechał z ogromnymi nadziejami, że będzie poprawiał żywot tych ludzi, że zbuduje taką prawdziwą rzymską prowincję, że ludziom będzie żyło się lepiej. A jednocześnie jest to trochę odcięcie Balbo od tego głównego centrum życia partii faszystowskiej w Rzymie. No i Balbo jest rozczarowany. Jednocześnie w tym materiale starszym wspominałem, że to jest książka, która mówi o odcieniach zła. I właśnie tutaj po raz pierwszy widzimy Italo Balbo jako człowieka, no nie chcę powiedzieć, że dobrego, ale człowieka, który przejawia wiele cech człowieka uczciwego. To znaczy sprzeciwia się antysemickiemu prawodawstwu wprowadzonego przez Mussoliniego. Wprost je wyśmiewa, mówi, że to są bzdury. Jawnie przyjaźni się, okazuje przyjaźń swoim żydowskim przyjaciołom, znajomym, także faszystom, którzy byli Żydami, ale jednocześnie byli w partii faszystowskiej, muszą odejść. Jest tutaj Italo Balbo pokazany także jako bardzo wyraźny przeciwnik paktu z Niemcami. I też tutaj to bardzo mocno wybrzmiewa. I w ogóle w tej książce, w Ostatnich dniach Europy, mamy, powiedziałbym, 2 wątki. Jeden główny wątek to jest kwestia bardzo radykalnego wprowadzenia przez Mussoliniego ustawodawstwa antysemickiego. Czegoś, co było totalnym absurdem, bo we Włoszech nie funkcjonował klasycznie rozumiany antysemityzm. Żydzi byli głęboko zintegrowani, stanowili część kultury i ludzie się z tego śmieją. No ale kiedy staje się to prawem, to nagle się okazuje, że trzeba się do tego dostosować. I to prawo uderza także w faszystów, dlatego że spora część tego ruchu to byli Żydzi, dlatego że żadnym elementem ideowym w tym ruchu nie był antysemityzm. To jest coś, co Mussolini wziął z Niemiec. I to jest jeden cały wątek i to jest pokazane właśnie na przykładzie, nie chcę powiedzieć, że upadku, ale całkowitego odcięcia Renzo Ravenny od życia politycznego. To znaczy nagle odnoszący sukcesy młody polityk człowiek, który normalnie byłby dla swojej partii kurą znoszącą złote jaja, bo jest świetnym administratorem, popularnym burmistrzem, rządzi miastem, wszyscy go cenią i nagle on musi odejść, dlatego że okazuje się, że jest Żydem. I później widzimy już, jak to wszystko idzie dalej, jak jego dzieci muszą przestać chodzić do szkoły, jak on gdzieś zaczyna wyjeżdżać, jak nie może pracować i tak dalej, i tak dalej. To jest cały jeden wątek. Drugi wątek to jest wątek Mussoliniego, który stara się przypodobać Hitlerowi i prowadzi taką dziwną grę między Niemcami a Anglią, ale w którymś momencie podejmuje decyzję i bardzo jednoznacznie wiąże się z Niemcami. A wspiera go w tym Galeazzo Ciano, czyli postać jednoznacznie negatywna, taki, no nie chcę powiedzieć, że bon vivant, bo to jest raczej taki playboy, ale taki misiek, no. Człowiek bardzo niestały, człowiek nie mający żadnych zahamowań, żadnych sensownych cech. Właściwie wrzenił się w rodzinę, został ministrem spraw zagranicznych i robi właściwie wszystko to, czego minister spraw zagranicznych robić nie powinien. To znaczy rozgłasza sekrety, głównie popisuje się przed swoimi kochankami, żyje życiem bon vivanta, w ogóle nie zależy mu na kraju, doświadcza co jakiś czas rodzaju zaćmienia umysłowego i bardzo dramatycznie jest tutaj pokazana w tej książce historia podpisania paktu stalowego pomiędzy Niemcami a Włochami oraz historia upokarzania Mussoliniego przez Hitlera, przygotowywanie poprzez tworzenie faktów dokonanych. Zajęcia Austrii, zajęcia Sudetów, zajęcia Czechosłowacji, najechania Polski, najechania Belgii i Holandii, wcześniej jeszcze najechania Danii i Norwegii. To są wszystko rzeczy, które jawnie okazują pogardę swojemu sojusznikowi, z którym na bazie traktatów powinien wszystkie te rzeczy konsultować. No i mamy teraz te trzy postacie, Ciano, Balbo i Ravenna. Mamy historię, która się wydarza. Mamy historię w dużym stopniu nieznaną. Podobnie jak historia z tomu pierwszego i drugiego, z tym, że mam wrażenie, że tamte były bardziej nieznane, bo one są całkowicie włoskie, wewnętrzne. Natomiast tutaj mamy na przykład próbę negocjacji przez Mussoliniego pomiędzy Niemcami a Polską jesienią 1939 roku. Mussolini zdaje sobie sprawę, że nie jest przygotowany do wojny, a jednocześnie pakt, który podpisał, a podpisał pakt właściwie nie negocjując go, właściwie, co jest zabawne, sam sugerując, że chce taki pakt podpisać, ale Ciano nawet nie miał żadnego paktu przygotowanego, to też zlecił przygotowanie tego paktu niemieckiej dyplomacji, to też Niemcy napisali co chcieli, a Włosi to podpisali. I właściwie od momentu podpisania zdali sobie sprawę, że popełnili gigantyczny błąd. No ale te historie są mało znane, one są tutaj właśnie pokazane. Tu jest właśnie pokazana też jeszcze próba przeciągnięcia przez Churchilla Mussoliniego na swoją stronę, przynajmniej zapewnienia neutralności. I w końcu taki kluczowy moment, kiedy Mussolini decyduje, że Włochy najadą na Francję w momencie, kiedy ta Francja upada i trochę dołączą się jak taka hiena skubnął kawałek. No to jak to skubanie wyglądało, to dowiedzą się Państwo pewnie z następnego tomu, ale dość zajrzeć do historii, żeby wiedzieć, że to także im nie wyszło. Bardzo mi się to dobrze czytało, to znaczy to była książka, której się spodziewałem, czekałem na tę książkę. Bardzo mi się to dobrze czytało, jest to kolejna część tego cyklu, natomiast też jasno mówię, że te książki można czytać całkowicie osobno. To znaczy, jeżeli weźmie się na przykład Ostatnie dni Europy, to historia roku 38, 39, 40 jest równie pasjonująca i jest zamkniętą całością i nie trzeba czytać wcześniejszych, można na przykład spojrzeć sobie na to. Kiedy słuchałem tego materiału sprzed 2 lat, bardzo mocno porównuję tam tę książkę do książek Piotra Majewskiego, kiedy wybuchnie wojna i niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. To jest książka o roku 1938 w Czechosłowacji oraz o życiu w protektoracie. I ja o tym zapomniałem, że te porównania kiedyś uczyniłem i kiedy czytałem teraz ponownie Skuratiego, to po raz kolejny miałem wrażenie, że to jest bardzo podobnie napisane jak u Piotra Majewskiego, więc to jest taka historia, która jest niezmienna. I co? No bardzo polecam w sumie. Jeżeli lubicie Państwo tematykę historyczną, to są bardzo dobrze, sprawnie napisane książki, jednocześnie mam wrażenie wnoszące, bo dotyczące okresu, który nie jest specjalnie nam znany, a w szczególności ten kontekst, no nasz kontekst historyczny jest taki, że my patrzyliśmy na relacje polsko-niemieckie, te historie, które działy się na południu, jakoś w mniejszym stopniu nas zajmowały, tutaj one są pokazane bardzo interesujące. Jednocześnie jest to książka, podobnie zresztą jak poprzednie książki Skuratiego, znacząco wychodząca poza czysty kontekst polityczny tamtych czasów i raczej wnosząca szerszą refleksję na temat istoty zawierania paktów politycznych, decyzyjności, bycia jakoś samotnym w tym procesie, bycia dobrym albo złym urzędnikiem, bycia dobrym albo złym faszystą. Bardzo, bardzo to jest tutaj pogłębione. Jednocześnie, jeżeli chcieliby Państwo zacząć, to jest to książka, wydaje mi się, z tych wszystkich trzech najmniej objętościowa, bo ona ma 360 stron. I ja Państwu mogę tę książkę, mówiąc wprost, szczerze polecić, ale trzeba brać pod uwagę, że faszyzm włoski, nazizm niemiecki to są tematy, które są dla mnie interesujące bardzo i ja właściwie mógłbym nie czytać o niczym innym, tylko o tym, więc na Skuratim, no nie chcę powiedzieć, że bawiłem się doskonale, ale z ogromną przyjemnością tę książkę przeczytałem i właściwie przeszła mi po prostu przez ręce w dwa wieczory, bo to jest pasjonująca historia, świetnie opowiedziana. Antonio Skurati, Ostatnie dni Europy, tym razem czerwona okładka. Bardzo Państwu Skuratiego polecam, jeżeli czytaliście poprzednie tomy i Wam się podobały, to ten nie rozczaruje, jest kontynuacją tej serii. I tyle. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Powrócę do Państwa wkrótce. Tymczasem żegnam się. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Shinie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Shinie a Daniel
Dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. No i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.